Bogu nie zależy tak bardzo na tym, co możemy dla Niego zrobić, tylko na tym, żebyśmy trwali w zależności od Niego, wierzyli w Niego i przyjmowali Go jako swoje życie. Dopiero wtedy Jego zamysł może się wypełnić.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy ponownie w naszym studiu, Janusz Abienio.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy mówić o bardzo ciekawej części naszego studium życia. O historii ofiarowania Izaaka przez Abrahama w 22 rozdziale Księgi Rodzaju. Zapewne wielu słuchaczy pamięta tę historię jeszcze z dzieciństwa, ale mimo wszystko przypomnijmy ją przed wysłuchaniem dzisiejszego wykładu.
Warto zwrócić uwagę, że Abraham znajdował się wtedy już w mocno podeszłym wieku. Kiedy składał Izaaka w ofierze, Izaak nie był małym chłopcem, lecz miał przynajmniej 20 lat, a więc był dorosłym mężczyzną. Bóg kazał Abrahamowi złożyć w ofierze całopalnej swojego syna, jedynego syna, na górze, o której miał mu powiedzieć. Abraham posłuchał Boga. Zabrał ze sobą Izaaka, a ten w drodze pyta go: Ojcze, oto drewno i ogień, ale gdzie baranek na ofiarę? A Abraham na to: Synu, Bóg upatrzy sobie baranka. Jak wiemy, Abraham odpowiedział na to pytanie zgodnie z prawdą, bo Bóg rzeczywiście zamierzał upatrzyć sobie baranka. Cała ta sytuacja ma bardzo głęboką wymowę. Bóg Ojciec, którego symbolem jest Abraham, zabiera swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego symbolizuje Izaak, na górę, gdzie ma go złożyć w ofierze całopalnej na ołtarzu. To bardzo głęboka i wzruszająca historia. Myślę, że to, co za chwilę usłyszymy w wykładzie, będzie dla wielu z nas zaskakujące i udzieli nam zupełnie świeżego spojrzenia na historię ofiarowania Izaaka.
Zanim jednak zobaczymy, co tak naprawdę wydarzyło się w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, powrócimy na chwilę do rozdziału 21, żeby przyjrzeć się dwóm rzeczom, które ściśle wiążą się z Izaakiem. Chodzi o studnię oraz drzewo tamaryszkowe. Drzewo, które zasadził Abraham, a które bardzo przypomina drzewo życia z początku Księgi Rodzaju. Mm-hmm. Posłuchajmy zatem Witnessa Lee.
Chwała Panu za 22 rozdział Księgi Rodzaju. W rozdziale tym Abraham rzeczywiście w swoim doświadczeniu Boga osiągnął szczyt. Jeśli chodzi o jego doświadczenia, to, co zostało opisane w tym rozdziale, przerasta wszystko inne. Przede wszystkim chciałbym zwrócić wam uwagę na to, że rozdział ten stanowi kontynuację rozdziału 21. Zagłębiając się w ten tekst, odkrywamy, że rozdziały te opisują okres co najmniej 20 lat. Po pierwsze, zawierają opis narodzin Izaaka. A tu, w tym rozdziale, czytamy o złożeniu Izaaka w ofierze. Rozdziały te mają więc wielkie znaczenie. To oczywiste, że Abraham musiał robić wiele rzeczy, gdy mieszkał w Berszebie. Zapis biblijny w 21 rozdziale Księgi Rodzaju nie podaje jednak żadnych informacji na ten temat i zajmuje się tylko jednym wydarzeniem – walką Abrahama. Abraham walczył o studnię i zapłacił za nią. Gdy ją odzyskał, zasadził drzewo. Drzewo tamaryszkowe. To ważne wydarzenie, inaczej Biblia, która używa słów bardzo oszczędnie, nie wspominałaby o tym. Co w takim razie stoi w centrum objawienia rozdziału 21? Ponownie drzewo. O drzewie życia czytaliśmy w rozdziale 2, a w rozdziale 21 czytamy o drzewie tamaryszkowym. Powiedziałbym tak. Jeśli Pan da nam świadomość znaczenia spraw duchowych i zleje na nas boskie światło, zobaczymy, że drzewo tamaryszkowe z rozdziału 21 to doświadczane i wyrażone drzewo życia. Jak podają najlepsze leksykony, drzewo tamaryszkowe to drzewo o pięknych liściach, które wyrażają przepływ bogactw życia. Obok studni w Berszebie, studni związanej z przysięgą, stało drzewo. Które co symbolizowało? Przepływ bogactw życia. Jest to rezultat doświadczania drzewa życia. To drzewo życia wyrażone przez tego, który go doświadcza. To ważna sprawa. W przypadku Izmaela nie czytamy o drzewie, w którym płyną bogactwa życia, tylko o łuku. Życie Izmaela płynie pod znakiem łuku. Łuku, który zabija. A pod jakim znakiem płynie życie Izaaka? Drzewa tamaryszkowego. Powiedzcie, pod jakim znakiem płynie dziś wasze życie? Skoro jesteście dziećmi Bożymi, potomkami Abrahama, to jaki macie znak? Czy macie w rękach łuk? Czy też rośnie wam drzewo tamaryszkowe? Nie zabijanie, lecz płynące życie wraz z jego bogactwami. To bardzo ciekawe.
Zatrzymajmy się może w tym miejscu. Z lędźwi Abrahama wyszło dwóch synów. Dodajmy, bardzo różnych synów. Z relacji biblijnej wynika, że z każdym z nich wiąże się coś charakterystycznego, co ma też istotne znaczenie duchowe. W przypadku Izaaka jest to drzewo tamaryszkowe, zasadzone przy studni. Natomiast z Izmaelem wiąże się łuk myśliwego. Co te dwa przedmioty oznaczają?
Widzieliśmy już nieraz, że Biblia gospodaruje słowami w sposób bardzo wyważony. Podobnie jest i tutaj. Chodzi tu o coś więcej niż drzewo i łuk. Albo inaczej, istnieje pewien powód, dla którego pojawiają się tutaj te dwie rzeczy. Nie zapominajmy, że Słowo Boże napisane zostało po to, żebyśmy jako wierzący czegoś się z niego uczyli. Tak więc mamy tutaj tych dwóch synów. Jak pamiętamy, Izmael narodził się z sił Abrahama i z jego własnych działań. Natomiast Izaak został wyznaczony przez Boga na jedynego syna Abrahama. Był synem obietnicy. Kiedy Izmael podrósł, Bóg nakazał Abrahamowi go wypędzić. Nie mógł pozwolić, by Izmael był jego dziedzicem. I właśnie wtedy, w rozdziale 21, czytamy, że po wypędzeniu został łucznikiem. oznacza to, że utrzymywał się za pomocą łuku, czyli, krótko mówiąc, używał tego narzędzia do zabijania. Natomiast Izaak narodził się po wielu próbach i doświadczeniach, przez które przeszedł Abraham. Potem Abraham zasadził drzewo przy studni w Berszebie, gdzie doświadczył Pana jako życia i zasobu życia i gdzie pił ze studni. Było to drzewo tamaryszkowe, o smukłych liściach, obrazujące bogactwo życia. Symbolizowało ono to, że Abraham doświadczał drzewa życia z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. I to właśnie wiąże się z Izaakiem. Izaak wychowywał się przy studni i drzewie, czyli w miejscu, gdzie można było pić i otrzymywać życie wraz ze wszystkimi jego bogactwami. Tak więc widzimy, że te dwie rzeczy, drzewo tamaryszkowe i łuk, rzeczywiście wiele znaczą. Dokąd zmierzamy i jaki mamy cel? Czy jesteśmy takim łukiem do zabijania, czy też drzewem, które wydaje z siebie życie? Mam nadzieję, że wszyscy zapragniemy dziś być takim drzewem, drzewem tamaryszkowym, pełnym boskiego życia.
To rzeczywiście piękny i wyrazisty obraz. Powróćmy do Witnessa Lee, żeby posłuchać, jak Bóg ponownie przychodzi, by poddać Abrahama próbie.
Nie zapominajmy, że w oryginale Biblii, zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie, nie było zaznaczonych rozdziałów, wersetów ani akapitów. Tak więc rozdział 22 to kontynuacja rozdziału 21. Zaraz po tym, jak Abraham zasadził drzewo tamaryszkowe i wezwał imienia Pana, od razu na scenę wkroczył Bóg. To bardzo ważne. Bóg nie przyszedł po to, by kusić. Bóg nigdy nikogo nie kusi. Szatan kusi bardzo często. Bóg zaś przyszedł, by poddać Abrahama próbie. Gdy nam się dobrze wiedzie z Panem, gdy najbardziej się Nim cieszymy, mogę wam zaświadczyć. Pan zawsze mówi: dobrze. Otrzymałeś ode mnie, ze mnie, tak wielki dar. Teraz zwróć mi go. My, chrześcijanie, oczekujemy zwykle w takich sytuacjach, że Bóg będzie kazał nam zrobić coś dla Niego. Nie przychodzi nam nawet na myśl, że Bóg może nas poprosić, byśmy oddali Mu to, co nam podarował. Ujmę to tak. Od samego początku Bóg nigdy nie chciał wziąć tego, co miał Abraham. Powiedział nie w sprawie Eliezera. Nie chciał też Lota. A co z Izmaelem, który urodził się z samego Abrahama? Bóg też powiedział nie. Tyle razy powiedział nie. Nie na Lota, nie na Eliezera, nie na Izmaela. A teraz Abraham wreszcie coś miał. Miał Izaaka. Całkowicie od Boga, prawda? To Bóg obiecał Izaaka i Bóg tę obietnicę wypełnił. Wszystko, co wiązało się z Izaakiem, pochodziło od Boga i wszystkiego tego dokonał sam Bóg. Abraham był zupełnie spokojny, że Bóg już nigdy nie powie mu nie. Tymczasem nagle Bóg przyszedł i rzekł: tak, to prawda, że nigdy nie powiem nie w kwestii Izaaka. Izaak jest ze mnie, Izaak jest ode mnie, ale teraz musisz mi go dać, musisz mi go zwrócić. Posłuchajcie, to jest zachęta. Wcześniej czy później Bóg poprosi o zwrot wszystkiego, co nam dał. A gdy Mu to oddamy, On odeśle nam to z powrotem w zmartwychwstaniu. Dar, który otrzymaliśmy na początku, musi przejść przez śmierć. wszystkie duchowe błogosławieństwa, wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, musi przejść przez próbę śmierci. I w końcu wróci to do nas w zmartwychwstaniu. Izaak został złożony w ofierze, lecz powrócił w zmartwychwstaniu. Możemy dzięki temu lepiej zrozumieć, że po powrocie Izaak stał się kimś innym. Nie był już naturalnym Izaakiem, lecz Izaakiem w zmartwychwstaniu. Bóg zwrócił go w zmartwychwstaniu.
Zatrzymajmy się nad tą kwestią, bo chyba dość trudno nam ją zrozumieć. Bóg żąda tutaj od Abrahama tego, co sam mu dał. Witness Lee mówił o tym, że Bóg zażąda od nas zwrotu tego, co od Niego otrzymaliśmy, tylko po to, byśmy z powrotem otrzymali od Niego tę rzecz w zmartwychwstaniu. Przyznam jednak, że myśl ta nastręcza mi pewnych trudności.
Rzeczywiście, to jest sprawa niełatwa. Lecz trzeba przyznać, że kryje w sobie coś bardzo głębokiego. Abraham przeszedł przez wiele rzeczy i starał się na różne sposoby zadowolić Boga. Wybrał sobie na sługę Eliezera, żeby zastąpił mu syna, którego Bóg mu obiecał. A Bóg powiedział, nie, to nie ten. Potem Abraham znowu próbował zapewnić sobie dziedzica o własnych siłach, jak widzieliśmy. Ale Bóg znów powiedział, nie, Izmael to nie ten. Wtedy w końcu, gdy Abraham i Sara byli już w bardzo podeszłym wieku, dał im syna Izaaka. To był dopiero syn, w którym Bóg wypełnił całą swoją obietnicę daną Abrahamowi. Doświadczenie Abrahama osiągnęło wtedy szczyt. I oto dochodzimy do momentu, w którym Bóg mówi: weź swojego syna i złóż mi go w ofierze na górze, którą ci wskażę. Czy my w ogóle potrafimy sobie wyobrazić, jak musiał się wtedy Abraham czuć? Przecież on dostał ten dar od Boga, dostał syna, dziedzica, w którym zawierały się wszystkie Boże obietnice. I teraz Bóg prosi go, żeby złożył tego syna w ofierze całopalnej. Jeżeli nie wiemy, że jest to obraz, który coś symbolizuje, trudno nam będzie uwierzyć, że Bóg mógł czegoś takiego zażądać. Ale tak właśnie będzie wyglądać nasze doświadczenie przez całe nasze chrześcijańskie życie. Jeśli chcemy być jedno z Panem, odkryjemy, że nieraz zażąda On od nas z powrotem tego, co nam dał. Jeśli mamy dary, odnosimy sukcesy, cieszymy się Bożym błogosławieństwem, nadejdzie czas, kiedy Bóg poprosi nas, żebyśmy złożyli Mu to na ołtarzu. Bogu nie zależy tak bardzo na tym, co możemy dla Niego zrobić, tylko na tym, żebyśmy trwali w zależności od Niego, wierzyli w Niego i przyjmowali Go jako swoje życie. Dopiero wtedy Jego zamysł może się wypełnić. Bóg poprosił Abrahama, by ofiarował mu swojego jedynego syna i pokazał mu górę, na której miał to zrobić. Tam, na tamtej górze, Abraham złożył w ofierze Izaaka. Ochoczo i posłusznie gotów był go zabić. I kiedy już podnosił nóż, Bóg go powstrzymał i pokazał mu, że jest tam druga ofiara, która miała zastąpić Izaaka. W ten sposób Abraham dostał Izaaka z powrotem. To naprawdę niepojęte, że Bóg poddał Abrahama takiej próbie, w szczytowym momencie ich społeczności. Obyśmy i my nauczyli się ufać Panu i podążać za Nim w tak stanowczy sposób.
Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Na koniec zajmijmy się wiarą i posłuszeństwem Abrahama. Musimy przyznać, że rozdział ten mówi o tym, iż Abraham był posłuszny przez wiarę. W młodości, gdy zostałem ojcem, nie mogłem zrozumieć, jak to się stało, że kiedy Bóg poprosił Abrahama, by złożył mu w ofierze swego umiłowanego syna Izaaka, on tak odważnie od razu to zrobił. Nie wiem, czy zauważyliście, że list do Rzymian 4,17 mówi, że Abraham uwierzył Bogu w dwóch kwestiach. Po pierwsze, uwierzył, że Bóg daje życie umarłym. a po drugie, że powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Narodziny Izaaka wiążą się z tym, że Bóg powołuje do istnienia to, co nie istnieje, a zmartwychwstanie Izaaka związane jest z tym, że Bóg wzbudza ludzi z martwych, daje życie umarłym. Jeśli chodzi o Abrahama, gdy otrzymał nakaz, od razu miał też wiarę. Ale to nie wszystko, bracia. Wszystko, co Abraham uczynił w rozdziale 22, wszystko to było całkowicie z Boga. Nie zapoczątkował tego Abraham, ani nie odbyło się to według jego pomysłu. Abraham nie zrobił tego w oparciu o swoje pragnienia ani zrozumienie. Absolutnie. Inicjatorem jego działania był tylko Bóg. I co jeszcze? To Bóg mu powiedział, co ma zrobić, gdzie ma to zrobić i jak ma to zrobić, prawda? Czytając ten fragment słowa, przekonujemy się, że w każdym aspekcie swoich działań Abraham postępował zgodnie z poleceniami, pouczeniami Boga. W kilku wersetach czytamy, że gdy Abraham zbliżał się do gór, szukał dokładnie tego miejsca, w którym Bóg nakazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Nie opierał się na swoich poglądach, upodobaniach, lecz robił wszystko w zgodzie z Bożym objawieniem. I w końcu to, co zrobił, stało się bardzo ważnym nasieniem biblijnym. Bóg nakazał wszystkim jego potomkom, dzieciom Izraela, by trzy razy do roku udawali się na górę Moria, oddawali mu cześć i składali mu ofiary całopalne. Czy wiecie, że my dzisiaj też oddajemy Bogu cześć nie gdzie indziej? Wiecie, gdzie się znajdujemy? Z jednej strony jesteśmy dziś na górze Syjon. Abraham zbudował ołtarz. To wspaniałe. Udał się do zacofanego regionu, na dziką górę i tam zbudował ołtarz. Nie było to łatwe. My też musimy zbudować swój ołtarz. To kosztuje. Mimo to zbudowaliśmy go. Gdy Abraham zbudował ołtarz, złożył na nim Izaaka. Podszedł poważnie do tego, co nakazał mu zrobić Pan. Rozdział ten pokazuje, że Abraham był posłuszny przez wiarę. Dzięki takiej wierze, wierze, która pochodziła od Boga, wierze, którą został przesycony, stał się posłuszny. Wszczepiona weń wiara sprawiła, że wszedł na górę Moria.
Wszyscy na pewno lubimy ten fragment pisma, w którym Bóg oszczędza Izaaka i zwraca go Abrahamowi. Chciałbym jednak zadać pytanie. Tyle razy tak wyraźnie widzieliśmy, że Abrahamowi nie udawało się przejść przez różne próby, jakie Bóg przed nim stawiał. A tutaj, w tej najtrudniejszej z prób, Abraham okazuje posłuszeństwo i wiarę i decyduje się złożyć w ofierze syna, na którego przecież tak długo czekał. Co takiego się z nim stało, co dało mu siłę, by w tym szczególnym momencie zaufać Bogu i mieć pokój w tej sprawie?
Żeby to lepiej zrozumieć, zajrzyjmy do Nowego Testamentu, gdzie Bóg mówi nam co najmniej dwukrotnie przez apostoła Pawła w liście do Rzymian i w liście do Hebrajczyków, że Abraham był mężem pełnym wiary. Abraham, dzięki tym wszystkim próbom i doświadczeniom, przez które przechodził, doświadczał wzrostu wiary. Naprawdę rozwijał się w wierze. Wierzył w Boga zmartwychwstania. W tym wszystkim najbardziej pozytywną rzeczą było to, że Bóg poddawał Abrahama próbom do takiego stopnia, aż był on gotów ofiarować własnego syna. Nie dlatego, że chciał go stracić, tylko dlatego, że ufał Bogu i wierzył, że Bóg wzbudzi Izaaka z martwych. W liście do Hebrajczyków czytamy wyraźnie, że Abraham wierzył, że Bóg jest Bogiem zmartwychwstania, że daje życie umarłym. Tak bardzo ufał, tak bardzo wierzył w Boży zamysł, że gotów był uwierzyć nawet, iż Bóg powołuje do istnienia to, co nie istnieje. W taki sposób najpierw otrzymał Izaaka. Początkowo nie było Izaaka, lecz Bóg powołał go do istnienia i dał Abrahamowi. Tak iż Abraham uwierzył, że Bóg jest Bogiem zmartwychwstania.
Dziękuję za interesującą rozmowę. W dzisiejszym spotkaniu poświęconym studium życia Księgi Rodzaju gościliśmy Janusza Bienię.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.